Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dziś o różnych formach przemocy i wolności będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a to w związku z ogólnoświatową kampanią społeczną przeciwko przemocy wobec kobiet, One Billion Rising. One Billion Rising, wiedziałam, że się pomylę, ale może po polsku. W Polsce znana jest pod hasłem Nazywam się Miliard. Otóż 14 lutego w walentynki miliony kobiet na całym świecie, zresztą nie tylko kobiet, tańczyły w różnych miejscach publicznych, by w ten sposób powiedzieć głośno i zdecydowane stop wobec przemocy. W Białymstoku organizatorem tej akcji jest Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, który taki antyprzemocowy taniec organizuje jutro dla wszystkich chętnych o 11 na Rynku Kościuszki. Zresztą to nie będzie tylko taniec, bo zaplanowano też debatę na temat wolności własnej i warsztaty pod tytułem Jak dbać o wolność twoją, moją i nasze wspólne szczęście. To wszystko już jutro, najpierw na Rynku Kościuszki, potem w Nie Teatrze, a dziś spotkanie z organizatorkami czy inicjatorkami, a także uczestnikami tego przedsięwzięcia. W studiu imponująca lista, imponująca liczba gości. Najpierw kobiety, żeby było sprawiedliwie, to według alfabetu, tak? Zgadza się pan, jedyny pan tutaj w naszym towarzystwie.
Milczę zgodnie.
To taki dzień, że panowie będą mówić mniej. Prezeska Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klubu Kobiet Biznesu, projektantka mody Elwira Chorosz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przedsiębiorczyni doktor nauk społecznych Danuta Kaszyńska.
Dzień dobry.
Umysł ścisły, matematyczka, profesor Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
Przedsiębiorczyni Emilia Seroka, właścicielka Akademii Nauki.
Dzień dobry państwu.
I jedyny mężczyzna w tym gronie, który już się odezwał, psychoterapeuta Artur Brzeziński z pracowni psychoterapii i psychoedukacji Integra.
Dzień dobry.
Witam państwa, zatem zaczynamy.
Akademia Życia.
Zacznijmy może od tej głównej idei, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. No można to robić, jak wiemy, na różne sposoby. Czy takie akcje, jak ten ogólnoświatowy taniec w miejscach publicznych, jest jedynie takim symbolicznym manifestem czy przesłaniem, które może coś zmienić albo zapoczątkować pewne zmiany? Pytam to też w kontekście takim, że część posłanek, jak wiadomo, tańczyła w Sejmie 14 lutego. Spotkało się oczywiście to z różną reakcją i to nie tylko panów, ale też kobiet. Dlatego właśnie teraz pytam panie, jaki i czy to ma sens? Taki rodzaj manifestacji i czego?
W Sejmie tańczyły nie tylko posłanki, ale tańczyły dziewczyny z całej Polski. Organizatorki akcji właśnie One Billion Rising w całej Polsce. Ale również tańczyły po prostu dziewczyny. Dziewczyny, które chcą tańczyć w związku z przemocą wobec kobiet. Czyli w ten sposób manifestować, że się nie zgadzają z w ogóle z formami przemocy, które są w stosunku do kobiet. Akcja ta trwa już od 2011 roku, bo wtedy feministka, pisarka amerykańska Eve Ensler powiedziała po fali gwałtów, które wtedy w Stanach Zjednoczonych odbyły się, powiedziała dość, musimy coś zrobić. No a co możemy zrobić? W jaki sposób kobiety na całym świecie mogą zaprotestować? I właśnie taką wymyślono taką formę tańca, bo w tańcu jesteśmy wolne. W tańcu nie doznajemy przemocy. I postanowiono, że właśnie 14 lutego albo około tej daty w tych dniach, które są albo przed, albo po.
No my mamy teraz taki moment, że może więcej kobiet się do tego przyłączyć, prawda? Stąd sobota, rozumiem.
Tak, tak, właśnie dlatego.
Nie
ale
tylko
też
kobiet,
ze względu...
przepraszam.
Poprawmy się.
Poprawmy się. To nie jest tylko dla kobiet. Dla wszystkich chętnych.
Tak, tak. Dlaczego 14 lutego, w Dzień Walentynek? Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli kochamy kogoś, to nic nie robimy, żeby ten człowiek był skrzywdzony. A więc na pewno miłość wyklucza przemoc. I dlatego w walentynki tańczymy.
Czyli pokazujemy siłę, jedność, niezgodę na pewne zachowania, które się dzieją, wiadomo, na całym świecie.
Tak, każdego roku też tańczymy jakby pod innym hasłem. Od 2 lat takim hasłem w Polsce jest to hasło jest związane z przemocą seksualną. Tylko tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt. I my w tym roku też pod tym hasłem się podpisujemy. U nas hasło ogólnoświatowe dotyczy wolności. I tą wolność też wprowadzamy w tym roku do naszej akcji.
No właśnie, zatrzymajmy się teraz przy tym haśle. Własna wolność. Słynny amerykański psycholog, filozof Erich Fromm już ponad 100 lat temu pisał o skłonnościach ludzkiej osobowości do ucieczki od wolności, na przykład w imię bezpieczeństwa, różnie pojmowanego solidaryzmu, czy podążania za stadem. O co chodzi, powiedzmy, w tej wolności własnej?
Każdy tak naprawdę ma własną, każdy ma inną i o to tu w tym wszystkim
inaczej
chodzi.
Ją rozumie.
Dokładnie, inaczej ją rozumie. To jest, proszę państwa, tak, że co człowiek to wolność, tak na dobrą sprawę. I my możemy sobie myśleć, że wolność to takie brak barier lub pewne nieograniczanie się w różnych rzeczach, a to wcale nie do końca tak wygląda. Ja na przykład mówiąc o wolności w biznesie, jako takim, który prowadzę od wielu, wielu lat, mogę powiedzieć, że biznes mi tą wolność daje, ale mi ją też zabiera. Na przykład. Tak jest. I tak jest prawdopodobnie u każdego innego człowieka w innym aspekcie.
Tylko, że tym, co decyduje o tym, ile tej wolności jest, jest kwestia wyboru. Bo pani wybiera, kiedy daje, kiedy zabiera.
Czy to tylko zależy od nas? Czy to jest kwestia naszego wyboru, czy to jest wypadkowa pewnych rzeczy? Naszych dążeń, uwarunkowań środowiskowych jakichś, bo...
No właśnie... Na dobrą sprawę to my wybieramy te uwarunkowania, znaczy środowiska, w pewnym sensie wybieramy środowiska, jak jesteśmy już duży i całkiem pełnoletni. Ale te uwarunkowania, które są, możemy uznać lub też możemy im się przeciwstawiać.
Naprawdę możemy zawsze?
Nie, to zależy. To zależy.
Mówi to mężczyzna.
To zależy, nie.
Chciałam tylko, to akurat... ulubione słowo psychologów, psychoterapeutów, to zależy.
No właśnie.
Czekałam.
To zależy, bo w ogóle można zastanawiać się, czy jesteśmy w jakimś sensie wolni, a nie mamy tak głęboko w sobie uwewnętrznione środowisko, wychowanie i że pewne rzeczy są takie automatycznie pojawiające się w nas, więc nawet tej wolności w tym momencie nie ma. Jeżeli jesteśmy świadomi, to możemy dokonywać wyborów. Mogę się zdecydować. Rzeczywiście, wybieram takie i takie działanie, będę miał takie i takie konsekwencje. Te konsekwencje są dla mnie ważne, więc się na coś decyduję. Ta wolność, no to jest właśnie tak, żebym miał świadomość tego możliwości wyboru.
Pani prezes tutaj się nie zgadzała z tym, że to jest zależne w dużej mierze od nas, więc...
Nie zawsze mamy też tę możliwość wyboru swobodnego, ponieważ to w zależności, no co robimy, tak? Dużo czynników o tym też decyduje. Zacznijmy od tego i też zależy, o jakiej wolności myślimy. Bo jak zobaczymy, co się dzieje u naszych sąsiadów za granicą, tak? O czym będzie też mówiła Liza Mickiewicz na debacie, na którą zapraszamy. Chcemy przede wszystkim pokazać w sobotę i rozmawiać o tym, krótko jak pokazać, jak to wygląda z naszego punktu widzenia, ale zupełnie inaczej, tak? Bo inny punkt widzenia, inny punkt siedzenia to zupełnie inaczej wygląda. I w naszych przestrzeniach my też rozumiemy zupełnie inaczej tą wolność, tak? O której też będziemy rozmawiać. Ale patrząc, powiem z tego punktu widzenia też biznesowego, wrócę do tego, że czasami człowiek już tak daleko podąża i jest w czymś, że zatraca siebie, że nie ma, że on wręcz, że tak powiem, błaga o tą wolność tak naprawdę, bo się zaczyna dusić w tym. I my będziemy też tego szukać, ale co jest fantastyczne, że tutaj tak naprawdę nam się taki wachlarz kobiet otworzy na tym i powie o własnej perspektywie. I to będzie piękne, tak? Żebyśmy usłyszały ten głos, bo po to się tak naprawdę integrujemy i łączymy tego dnia, żebyśmy mogły usłyszeć głos każdej z nas, żebyśmy też poczuły, co każda z nas czuje, jak rozumie tą wolność, która jest szalenie istotna.
To prawda, są różne rodzaje wolności. Trzeba przyjąć pewne założenia, w jakim miejscu i czasie się znajdujemy. Czyli zakładamy wolność polityczną, zakładamy wolność finansową, żeby można było myśleć o innym rodzaju wolności, czy wolności umysłu, o której ja będę mówić jako reprezentantka środowiska akademickiego. I faktycznie no, trudno zdefiniować wolność, tak? Chcąc podać taką bardzo konkretną definicję. Nie wiem, czy dobra definicja istnieje, bądź istnieje wiele definicji.
To my zaraz na tę wolność. To my zaraz na tę wolność popatrzymy sobie z różnych perspektyw.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Generalnie wolność to według definicji brak przymusu, możliwość działania zgodnie z własną wolą, sytuacja, w której możemy dokonywać wyborów. Tak więc ta wolność własna, która jest hasłem przewodnim, tak jak tu wspominaliśmy, tej białostockiej akcji przeciwko przemocy, też debaty, warsztatów, to możliwość działania zgodnie z własną wolą. Wszyscy doskonale wiemy, że to nie jest takie proste, co zresztą już tutaj padło. Co nam zatem przeszkadza w osiągnięciu tego pożądanego stanu, żebyśmy my czuli się sami wolni?
Z mojego punktu widzenia wydaje się, że to nie przyjmowanie dodatkowych ograniczeń oprócz tych już, które mamy, środowiskowych, które i tak w pewnym sensie z nami są.
Których się nie da przeskoczyć.
Których się nie da przeskoczyć. Często. Żebyśmy sobie sami jeszcze w umyśle nie stawiali zupełnie dodatkowych barier, bądź wyobrażali te bariery.
A mamy skłonności do tego? Mamy skłonności do tego, żeby sobie jeszcze, nie tak, dość, że tu mamy tyle ograniczeń, to my jeszcze sobie coś dołożymy.
Dołożymy, to też wynika z tych stereotypów, które są, że pewne rzeczy jakby kobieta może pewne rzeczy wykonywać, czy też do pewnych rzeczy jest predysponowana, do innych zachowań są predysponowani mężczyźni i to też nas ogranicza, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że musimy być grzecznymi dziewczynkami, że musimy czekać na coś, a tak naprawdę właśnie nie musimy na nic czekać, tylko musimy brać życie w swoje ręce i tą wolność też o niej decydować, co możemy, czego nie możemy, żeby nikt z zewnątrz o tym nie decydował za nas.
Pani Emilia tutaj wspomniała o tej wolności swojej biznesmenki. Mm-hmm. Mówiła pani, że z jednej strony wolność, ale z drugiej zniewolenie.
Otóż
mogła pani rozwinąć teraz ten wątek?
Myślę, że to każdy się ze mną zgodzi. Każdy biznesmen, biznesmenka się ze mną zgodzi. Zresztą chyba nie tylko. To jest, proszę państwa, tak, że jak już się wchodzi w ten biznes, chce się to robić, to człowiekowi się na początku wydaje, że żyje takimi marzeniami, że to będzie fajne, łatwe, przyjemne, że będę pracować 4 godziny dziennie.
Nie od 8 do 16 i nie dla nikogo, tylko dla siebie.
Tylko dla siebie i tak dalej, jakże szybko się okazuje, że to mrzonki. Niestety, proszę państwa, to jest tak, że ten własny biznes trzeba pchać, ten własny wózek samemu. Jak się go nie pcha samemu, to nikt nam w tym nie pomoże. Trzeba pamiętać o tym, że mamy mnóstwo ograniczeń, począwszy od ograniczeń prawa, które w Polsce się zmienia co parę lat, sami to państwo przyznają, skończywszy na tym, że mamy pracowników, że mamy do płacenia ZUS-y, że mamy podatki, że mamy mnóstwo innych rzeczy i my wcale nie śpimy na pieniądzach. I nawet jest tak, proszę
nie
państwa...
Nie czujecie się takie wolne, że...
O to właśnie chodzi.
Ale jesteśmy nawet... na paru etatach, zacznijmy od tego już.
O tym nie wspomnę. Oczywiście jesteśmy na etapie domu, pracy...
Tak, tak, to już mi pan daje znak, że proszę bardzo.
Tylko to, te wszystkie ograniczenia są pochodną pewnego wyboru.
No tak, pani sama wybrała tę drogę.
Oczywiście ja się absolutnie nie sprzeczam z panem. To jest prawda, że to jest pochodna mojego wyboru. Ja taką drogę wybrałam 20 kilka lat temu. Niemniej jednak...
Teraz są ograniczenia.
Teraz są takie sytuacje, w których jesteśmy.
Oprócz ograniczeń, to ja myślę, że tu ten wątek trochę wcześniej pojawił się. Najważniejsze są właściwie te ograniczenia w nas samych. Bo to prawo, owszem, to wszystko, ale są ograniczenia takie, jak pani powiedziała o tym, co przystoi mężczyznom, co przystoi...
To, co nam wdrukowano w dzieciństwie, na przykład nam
dziewczyny. Rola matki, rola żony, kiedy tak, kiedy nie, co dopuszczamy, nie dopuszczamy, czy jak się postępować wobec dzieci, jak postępować wobec rodziców, czy wieczorem mogę wybrać swój odpoczynek, mam wolny wybór, prawda, czy zająć się jakimś domownikiem, no właśnie, bo ci domownicy różni tam się błąkają po tym domu. I to wymaga jakiejś to uwagi. I te ograniczenia są w nas najmocniejsze. Bo tylko one jeszcze są wredne, dlatego że po pierwsze nikt nas tak dobrze nie upilnuje jak my sami, to raz. A po drugie, my z wielu z nich nawet nie zdajemy sobie sprawy. Nam się wydaje, że pewne rzeczy, no tak się robi.
To jest taki rodzaj autozniewolenia, że my sami siebie tak próbujemy zniewolić?
To znaczy, no to społeczeństwo, które w nas się gdzieś tam wychowało poprzez rodziców, pilnuje nas, żebyśmy robili, postępowali zgodnie z pewnymi oczekiwaniami. I my te oczekiwania w sobie mamy, są głęboko wbudowane i nawet nie poddajemy czasem wątpliwość, że ja mogłabym się zachować inaczej. Albo... Tak pomyślałem jeszcze o wolności i tym mówieniu tak, w kontekście o tym, którym pani wcześniej powiedziała. Czuć się wolną to jedno, ale jeszcze wyrazić to, jeszcze zadbać o to, jeszcze się nie zgodzić na to, gdy ktoś wobec nas stosuje przemoc, to jest jeszcze kolejna rzecz. w przypadku wyrażenia tej wolności seksualnej. Czasem jak kobieta nie mówi nie i nie mówi tak, to wcale nie oznacza, że się zgadza.
Dokładnie tak. Musi być wyraźnie powiedziane, że tak, zgadzam się.
Ale też musimy powiedzieć głośno nie, musimy zawalczyć o siebie, w sensie takim trochę... Ja zawsze mówię kobietom, żeby walczyły o ten swój egoizm, żebyśmy się w końcu skupiły na sobie, ponieważ my tak naprawdę mamy tak wielu ludzi wokół siebie, to co pan powiedział, tak, na tej zasadzie, że też jesteśmy zajęte, tak, tym, że są... nie oszukujmy się, mamy też presję oczekiwań innych ludzi. Bardzo wielką, tak, takie mam poczucie, tak?
Począwszy od wyglądu, a skończywszy nie wiem na czym.
No w dzisiejszych czasach to już generalnie musimy być od czubka głowy, bo całe palce nie starczyłoby czasu. Natomiast to też mamy taką w sobie, o czym wspomniałaś mi wcześniej, wewnętrzną presję tego, żebyśmy były coraz lepsze, coraz młodsze, żebyśmy naprawdę dodajemy coraz sobie więcej, że tak powiem, zadań i mamy tą presję, żeby je wykonać tak naprawdę. I w końcu możemy się poczuć zmęczone, nie oszukujmy się. Natomiast mi się wydaje, że my musimy też o tym głośno mówić, bo też nie znamy innych perspektyw, tak? Zupełnie. I czasami jest takie wynika nieporozumienie w tym. My coraz mam poczucie, też mniej rozmawiamy na ten temat, bo się tego wstydzimy. I wydaje mi się, że też musimy też zacząć dbać o tą swoją asertywność, o tym, żeby mówić po prostu nie. Dzisiaj nie. Jestem dzisiaj zmęczona, dzisiaj nie mam ochoty. To też jest moja wolność po prostu.
I nie muszę mieć codziennie makijażu na przykład, bo nie.
Bo nie.
Pani profesor, jak pani tę wolność własną postrzega?
Właśnie rozważam, że powinna to być autorefleksja. Niestety mam też taką smutną własną autorefleksję, że takie pełne rozumienie mojej wolności własnej przyszło wraz z osiągnięciem pewnego wieku, stanowiska i zauważenia, od czego, co można odpuścić. I ja bym bardzo chciała rozmawiać o tym z młodymi dziewczynami, kobietami, żeby sugerować im wcześniej to poczucie własnej wartości, wolności, wyborów. Te wybory, tak, i ta wolność własna to trochę funkcja czasu, tak bym to ujęła, bo jesteśmy w danym punkcie czasu, swoim, własnym, w punkcie życia. I w tym momencie dokonujemy wyborów, na ten moment tak naprawdę. Nie możemy tak nagle dokonać wszystkich wyborów z całego życia. To się potem ciągnie za nami cała sieć tych naszych wyborów. Ta nasza wolność taka może dotyczyć naszego życia osobistego, ale też tego, co robimy, jak pracujemy, jak sobie układamy czas pracy. Ja mam świetną sytuację, bo jestem nauczycielem też akademickim. Trochę mogę regulować swój czas pracy. Mówić, kiedy ja chcę pójść na spacer, czy biegać, czy akurat pisać pracę naukową, czy prowadzić dyskurs naukowy. I mogę rozmawiać z ludźmi, którzy są przygotowani do dyskusji. I to jest najważniejsze, żeby też trafić w takie środowisko, które będzie chciało z nami rozmawiać. Wszelkie społeczności, nie tylko stricte damskie, kobiece, ale w ogóle społeczności, które chcą rozmawiać na dany temat, naprawdę dużo potrafią zmienić.
A z czego tak naprawdę nam najtrudniej się wyzwolić? Tak się właśnie zastanawiam nad tym, z tego, co nam wdrukowano w dzieciństwie?
Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, to jest chyba powielamy wzorce nieświadomie. Bardzo często
grzecznych dziewczynek zadbanych.
Na przykład, tak, albo tych, że zawsze muszą być dobrymi mamami, tak, albo właśnie te wzorce, które gdzieś nam wdrukowano w dzieciństwie, że ja się cały czas uczę z nich wyzwalać.
To się pewnie przerabia w gabinetach właśnie terapeutycznych, tak? Nie?
Zawsze na matkę możemy liczyć.
Zawsze się winna znajdzie.
Z oczywistych powodów to jest tylko preludium do jutrzejszej debaty i warsztatów na temat wolności właśnie.
Akademia Życia.
Tu już sporo o tym powiedzieliśmy, ale co my możemy sami robić, by tę naszą wolność zachować? O tym między innymi będzie mówił podczas tych wspominanych jutrzejszych warsztatów psychoterapeuta Artur Brzeziński. No, nie zostało nam wiele czasu, ale może się uda powiedzieć to, co najważniejsze tu i teraz naszym słuchaczom. Ocalić tę naszą wolność własną, walczyć o nią, zadbać, nieważne w jakim wieku jesteśmy, ale żeby poczuć się wolnym w jakimkolwiek aspekcie życia.
Czy w ogóle chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie wolności w związku. Związek ma taki czarny PR, niektórzy mówią zaobręczkowane, że teraz to już po tobie, to świętowanie wieczorów kawalerskich czy panieńskich.
Pożegnanie z wolnością.
Tak, że niemalże nie wiadomo, czy to się cieszy, czy to stypę ludzie obchodzą. No jest czasem w pewnych środowiskach takie wyobrażenie. No właśnie myślę, że na związek, trudno sobie wyobrazić związek dwóch szczęśliwych osób, w którym one czują przymus, czują ograniczenie. to nie oznacza, że są wolne, to w kategoriach dokonają każdego wyboru, bo już nie, bo tak jak pani zwróciła uwagę z tą firmą. Zdecydowałem się w którymś momencie na firmę i potem mam pewne ograniczenia, które wynikają z wcześniejszego wyboru. Decyduję się na stały związek z kimś i to już oznacza pewne ograniczenia, że na przykład to moje wyjście w miasto już będzie skonsultowane z tą drugą osobą. Znowu, nie oznacza, że czekam na pozwolenie, bo jestem wolną osobą, ale skonsultować
to mogę. Ale pytania się pojawią.
No właśnie, i to zależy, co się wtedy dzieje między osobami, bo ta wolność w związku może być na wiele sposobów naruszana. Mało tego, może się nawet komuś pojawić taki w głowie pomysł, no właśnie z tego nurtu, tego czarnego PR-u, no teraz już nie możesz tak postępować, bo musisz to, tamto.
Ale wszyscy znamy to określenia tak zwanych wolnych związków, więc pozostałe są zniewolone. Tak? No wolne związki. Obojętnie, co się pod tym kryje, bo wiemy, że no, różne
pod tym się tak wiele rzeczy tak, można
kryć. Nie będziemy tego analizować, natomiast rzeczywiście innym jest zestawienie. Razem. O, innym razem na inną audycję oczywiście. Wolne związki, czyli nasz związek nie jest wolny. A jak to postrzegają właśnie kobiety biznesu? No wolne od wielu ograniczeń, ale jednakże, tak jak powiedziała pani Emilia, już może zniewolone przez inne uwarunkowania. Tak natwałam trochę, ale wiadomo.
No, ale ja bym chciała jednak wrócić do tej wolności w związku, dlatego, że mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o związek, szczęśliwie, że takie doświadczenie, ale ta wolność to właśnie działa tak obustronnie. I to, że na przykład mój mąż pyta, gdzie wychodzę i kiedy wracam, to może nie zawsze wynika z ograniczeń, tylko wynika z tego, że on się o mnie troszczy. I on chce
wiedzieć. Interesuje się pani życiem po prostu.
Tak, interesuje się moim życiem. Ja zresztą też pytam. W zdrowy sposób. I to chyba właśnie o to właśnie chodzi w tym związku, żeby nie ograniczać nikogo, ale żeby jednak się interesować, troszczyć o tą drugą osobę.
Ale już pytania, a po co, o której wrócisz, a dlaczego ciebie jeszcze nie ma?
To już jest za dużo.
Tak, rozgraniczmy, kiedy są to pytania takie wynikające z troski i tego, że interesuje się twoim życiem, a takie pytania kontrolujące, więc tutaj też jest ta granica czasami taka cienka, po prostu cienka, tak?
I tu się niestety czasem wkrada w skrajnych przypadkach przemoc, taka w białych rękawiczkach.
Psychiczna, tak, które najtrudniej
właśnie mówimy wyłapać. Też o tej przemocy, tańcząc to One Billion Rising, mówimy o przemocy i to nie tylko o tej właśnie takiej przemocy widocznej, ale o tej takiej przemocy, której nie widać, a która jest bardzo trudna.
No i dlatego, że w białych rękawiczkach nie zostawia siniaków, oczywiście na ciele, natomiast no, w duszy i w mózgu spustoszenia ogromne czyni i to wiemy, bo tacy ludzie też lądują u naszego gościa nie na kozetkach, ale w gabinetach.
Pary czasem przychodzą i zaczynają rozmawiać ze sobą i w trakcie tej rozmowy nagle ktoś sobie uzmysławia, ale to w dobie strony może iść, bo te pytania kontrolujące mogą padać także ze strony nie tylko mężczyzn, także kobiet. I para sobie uzmysławia, że jakoś w wyniku lęku, bo to najczęściej wynika z lęku, ta potrzeba kontroli, to efekt lęku, z tego lęku zaczyna dziać się coś bardzo takiego krzywdzącego dla tych osób. I ten związek dwóch szczęśliwych, wolnych osób, wybrały siebie kiedyś, zaczyna zamieniać się z powodu ograniczeń wewnętrznych, zewnętrznych, tego, co się dzieje między osobami, w takie miejsce klatka.
Mówimy o tej wolności, to znaczy, że ona jest dla nas wartością, to oczywiste. Pytanie retoryczne pewnie, czy warto nawet wtedy, kiedy nie jest łatwo o nią zawalczyć, jednak za wszelką cenę dążyć, żeby no poczuć się wolnym
już
sobie, ze sobą.
Już
z głową, że tak. Ja mam poczucie, że jeszcze przejdę do tej, to o czym Danusia powiedziałaś, tej wolności, znaczy psychicznej, ale też finansowej, ale to, co chciałam powiedzieć, mam takie poczucie, że teraz społeczeństwo, mówię o kobietach i mężczyznach, bardzo mocno kamufluje to, że nie ma tej wolności. My jesteśmy naprawdę teraz świetnymi aktorami w tym, że pokazać, że jesteśmy naprawdę idealni, ale to, co się dzieje w środku, to zabieramy ze sobą po prostu.
To tylko my wiemy tak naprawdę.
Ale mamy media społecznościowe. Nie wiem, czy tu nie za bardzo się za daleko posunę. My w tych mediach musimy dobrze wyglądać i tu nie tylko chodzi o wygląd zewnętrzny, ale w ogóle nasze życie musi dobrze wyglądać. I mam wrażenie, że my czasami to, co pokazujemy w mediach, chcemy też odzwierciedlić potem w realu. No i tak gramy, wchodzimy w tę rolę tak bardzo dobrze, że potem trudno się
ciężko
zatrzymać.
Odróżnić, co tak, jest...
Oczywiście, co jest fikcją, prawdą, co jest prawdą. No ale to tak możemy jeszcze długo. Ciąg dalszy jutro, przypominam, o 11:00 na Rynku Kościuszki wspólny taniec przeciwko przemocy, potem w Nieteatrze debata i warsztaty na temat wolności własnej. I tutaj postawimy kropkę, podziękujemy naszym gościom, a byli dziś nimi, przypomnę, prezeska Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klubu Kobiet Biznesu, projektantka mody Elwira Chorosz, przedsiębiorczyni.
Ja bardzo dziękuję. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zostawiliśmy specjalnie dla Państwa jeszcze parę miejsc na zapisy na warsztaty, więc serdecznie, że ktoś jest zainteresowany, to proszę o maila kontakt@pswf.pl.
Podamy to na naszej stronie radiobiałystok.pl oczywiście. Przedsiębiorczyni, doktor nauk społecznych Danuta Kaszyńska.
A ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, żebyśmy tańczyły, ale już tańczyły nie dlatego, że doznajemy przemocy, ale tańczyły z radością, że nie.
W poczuciu wolności. Matematyczka profesor Dorota Mozerska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Też będę tańczyć jutro.
Ja wiem, widziałam jak pani próbowała, bardzo dobrze. Przedsiębiorczyni Emilia Seroka, właścicielka Akademii Nauk.
Dziękuję państwu serdecznie.
I jedyny mężczyzna w tym gronie, psychoterapeuta Artur Brzeziński z pracowni psychoterapii, psychoedukacji Integra.
Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia już za tydzień. Iza Serafin, zapraszam do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.